Jak jesteśmy w sieci, to inna sprawa jest w toku i zastanawia mnie, czemu wszystkie media w Polsce zgodnym głosem, prawe i lewe, nie huczą nad największym skandalem, jaki w tej chwili mamy w Polsce. Informatyczny i dotyczący służb. Otóż prezydent Duda rozmawiał z rosyjskim komikiem, który podszywał się pod sekretarza generalnego ONZ albo NATO, tego nie jestem w stanie wykryć, bo jedni piszą tak, drudzy siak, może pan wie.
ONZ.
Gutierrez. Dobra, w porządku. I teraz tak, to jest potężna afera, nie obciążająca specjalnie bezpośrednio Dudy, ale obciążająca wszystkie służby, które podlegają obecnej władzy. Otóż zanim ja bym się dodzwonił jako komik do Donalda Trumpa, to sprawdzono by mnie bardzo gruntownie. Skąd dzwonię, z jakiego numeru, czy mam kody takie jak do banku, istnieją tokeny, za pomocą których, gdy Putin chce zadzwonić do Trumpa, to się sprawdza, czy to Putin. No najpierw oni piszą, chcemy pogadać, czy możemy się umówić na 9:00. Proszę bardzo. Ale potem wychodzi mail z sekretariatu Trumpa i mówi, słuchajcie, może 9:15. I gdyby się okazało, że pierwszy mail był fałszywy, to w sekretariacie Putina oni się zdziwią. I stąd wiemy, że pierwszy mail nie przyszedł od nich, tylko jakiś fałszywy. A potem zanim następuje połączenie, to się wstukuje specjalne kody bezpiecznej linii telefonicznej. No nie można się tak po prostu do Trumpa dodzwonić i wywołać wojny światowej. W takiej rozmowie z sekretarzem generalnym ONZ można by doprowadzić do sytuacji, fałszywym sekretarzem, można by doprowadzić do sytuacji, w której Polska wpada w ogromne kłopoty. Są systemy sprawdzające głos tego gościa. I jak facet jest z listy szczególnej, no sekretarz ONZ, sekretarz NATO, wszyscy premierzy i prezydenci, z którymi Duda ma rozmawiać, mamy wzorzec ich głosów. I jakiś agent sprawdza na początku rozmowy, czy to jest rzeczywiście Putin, czy frazuje tak jak Putin, czy fale głosowe głosu to są Putin, czy to jest sekretarz ONZ, czy to jest komik. Nie doprowadzamy nigdy do sytuacji, w której prezydent Duda w pełnym przekonaniu, że jest na bezpiecznej linii i rozmawia z sekretarzem ONZ, rozmawia z komikiem. To jest afera kolosalnego rozmiaru i bardzo mnie dziwi od kilku dni, bo dostałem te informacje 15 lipca, czyli zdarzyło się we środę albo zdarzyło się we wtorek, że się nic nie zdarzyło od 15 lipca do dzisiaj w tej sprawie.
Zdarzyło się.
Tylko ha, jakie śmieszne.
Nie, zdarzyło się.
No co się zdarzyło?
Bodajże dwóch pracowników polskich wysłanników przy ONZ-cie, którzy dopuścili do tej rozmowy prawdopodobnie, zostało w natychmiastowym trybie zwolnionych.
Ale to jest żadne rozwiązanie. Ci faceci muszą pracować, bo my chcemy zrobić śledztwo i wykryć, czy oni byli zapłaceni, czy byli agentami i tak dalej. Nie wywalamy ich z pracy. Odsuwamy ich od obecnych zajęć być może, ale jednocześnie trzymamy ich na krótkiej smyczy. Poza tym co, to tylko dwóch zorganizowało? To co się dzieje w gabinecie Dudy po tej stronie? W zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, co mi z ministra cyfryzacji, który częściowo przynajmniej odpowiada za łącza. I dlaczego kiedyś ogłoszono przetarg na telefony dla rządu i ujawniono początkowe numery tych telefonów? Czemu myśmy się jeszcze z tego nie wycofali? Był taki przetarg, w którym rząd powiedział, chcemy od którejś kompanii telefonicznej dostać numery dla rządu i one mają się wszystkie zaczynać na 700. No to jeżeli numer ma, proszę pana, 9 cyfr, a my ujawniamy pierwsze 3, to już ułatwiamy każdemu hakerowi dalszą robotę. Bo wie, że do Dudy no, zaczyna się od 700. Albo jak ujawnimy pierwsze 6, no to potem ja muszę przetestować tylko 1000 numerów. No proszę pana, no. Czemu tych dwóch pracowników tylko wyrzucono z pracy? Czemu ich w ogóle wyrzucono? I co się zdarzyło? Pan mi mówi, że coś się zdarzyło, że dwóch gości siedzących w Nowym Jorku w ONZ-cie straciło pracę? Znaczy, to znaczy, że się nic w tej sprawie nie zdarzyło.
Może na razie.
A sekretarka Dudy odbierająca telefon. A gość, który wisi na linii i jest tłumaczem. I cały ten aparat, który służy rozmowom prezydenta. I afera... Następna kolosalna, która zdarzyła się trochę wcześniej. Jakim prawem prezydent Duda ma założone konto na TikToku? skoro Brytyjczycy, Amerykanie, Australijczycy, cała masa wywiadów mówi, że jest to narzędzie szpiegowskie i działające tak sprawnie, że jak pan ma TikTok, chiński Twitter, czy jak to tam, zainstalowane pan to ma na swojej komórze, to ten program sczytuje wszystkie dane z pańskiej komórki, a jak pan jest na Bluetoothie połączony, bo pan se położył swój telefon na biureczku i przekazuje pan dane między telefonem, na którym jest TikTok, a swoim komputerem biurkowym, to ten TikTok jest w stanie sczytać wszystko, co pan ma na swoim biurkowym telefonie. Więc jakim prawem prezydent Duda na chińskiej platformie szpiegowskiej kontrolowanej przez komunistyczną partię Chin ma założone konto?
Chciałby pan zadać to pytanie komuś z kancelarii prezydenta?
Nie, ja bym chciał wiedzieć, komu to pytanie można zadać. Bo nawet tego nie wiemy. To jest kolosalna afera.
Może Mariuszowi Kamińskiemu, koordynatorowi służb specjalnych, ministrowi.
No ale nie, pierwsze pytanie byłoby takie, czemu po 15 lipca on sam nie występuje i nie informuje narodu, co się stało i dlaczego.
W sensie minister, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński.
Wszyscy, którzy obsługują telefony i sekretariat Dudy.
No tak.
Jakiś komik ruski się dodzwania i se prezydent z nim rozmawia, traci czas za nasze pieniądze, ale też obnażyliśmy to, że jest kompletnie niebezpieczny i nieszczelny system.
To może
a
być.
Ten TikTok to już jest w ogóle afera następna, kolosalna, wcześniejsza. Wszystko, jeżeli to zrobił ze swojej rządowej komórki, to już Chińczycy wszystko z tej komórki ściągnęli.
To może o aferze będziemy kontynuować za chwilę i chwila muzyki.
A proszę uprzejmie, przygotowałem piosenkę wprawdzie dla Krzysztofa Skowrońskiego, bo się spodziewałem, że będzie o Ameryce chciał gadać. Prezydent Trump w pierwszej kampanii wyborczej swojej w 2016 roku takie hasło głosił America First. I to się strasznie ludziom nie podobało, a po przetłumaczeniu na język polski wiele osób doszło do wniosku, że nic w tym haśle złego nie ma. No, Polska najpierw, teraz Polska, a potem inne kraje. Najpierw załatwiamy powódź w Polsce, a dopiero potem, jak to załatwimy, możemy ewentualnie pomóc sąsiadom Czechom naszym. No najpierw Polska.
Studio
Dziki Zachód.
Wracamy ze studia. Pierwsza wersja, o piosence było.
Tak, pierwsza wersja powstała w 70-tych latach. A ta, którą przyniosłem do radia z roku 2005, czyli 10 lat przed tym, jak Trump wystąpił z tym hasłem, bo jego hasła wyborcze wszystkie były odpowiedzią na frustrację narodu. I to były jego osobiste frustracje jako części narodu. On sam widział, że autostrady się kruszą, że wiadukty się psują, że przeróżne rzeczy w Ameryce należałoby wyremontować. To dlaczego my wysyłamy pomoc w miliardach dolarów na cały świat, żeby u nich budować wiadukty, autostrady, odbudować Afganistan, odbudować Irak i inne takie rzeczy, skoro najpierw powinniśmy zrobić to u nas. Trump miał te same frustracje co naród i z nimi wystąpił, powiedział, ja dla moich wnuków chcę poprawić Amerykę i trzeba wprowadzić America First. Więc po prostu miał to w sobie, to było szczere i wyczuł, czego potrzebuje naród. I do drugiej kampanii występuje z tą samą energią, czyli wyczuwa, co jest teraz potrzebne Amerykanom. To nie jest sztucznie wybudowany program, tylko szczery i od dołu. Na co dowodem była między innymi ta piosenka, a nie jedyna, cała masa książek, w którym pisano o tym, że należy najpierw o Amerykę zadbać, o nasz kraj, a potem możemy się rozglądać po świecie, dbać o inne kraje.
TikTok dalej w takim razie. Mówiliśmy.
Proszę pana, o TikToku więcej nie wiem, to to jest duża afera, nie wiem czemu dziennikarze, szczególnie z lewej strony, nie drążą tego tematu. Może mają sami coś za pazurami, bo wszyscy mają TikToki pozakładane i im jest trochę niezręcznie. Coś innego zwróciło moją uwagę, natomiast muszę kichnąć teraz. Nie wiem czemu. Aha, wiatrak se włączyłem, proszę pana. To muszę kichnąć, słyszeli państwo piękne kichnięcie. Jarosław Kaczyński powiedział w niedzielę chyba, czyli wczoraj, że jesienią będzie rekonstrukcja rządu. To się zastanawiam, czy nie ma PR-owca jakiegoś, bo takich rzeczy się nie ogłasza z wyprzedzeniem.
A z jakiego powodu?
Drugie kichnięcie. Czemu? No on powiedział, że aby usprawnić pracę, czyli zaraz po wyborach.
Tak, a dlaczego się nie ogłasza?
Zaraz panu powiem, ale zaraz po wyborach, w których twierdzili, że doskonale pracują i dlatego trzeba reelekcję Dudy zrobić, bo sprawdzoni jesteśmy, PiS rządzi super, oni mówią, że trzeba usprawnić pracę, czyli że sami dostrzegają tuż po kampanii wyborczej, że pracę robią nie dość sprawnie. Nie mówię, że niesprawnie, ale przyznali się, że nie dość sprawnie i że będzie rekonstrukcja rządu, że rząd ma być inaczej skonstruowany, bo obecnie ciągi decyzyjne są rozproszone. No to jakbym wiedział, że ciągi są rozproszone i że źle działam, to bym się tym nie chwalił publicznie, tylko bym to zrobił delikatnie i po cichu i tak dalej. Przyznali się, że w tej jesiennej rekonstrukcji rządu Morawiecki pozostanie premierem, natomiast połączone zostaną, i tutaj ukłon w stronę Radia Wnet, które o tym mówiło moimi ustami z Krzysztofem Skowrońskim jakiś czas temu, połączone zostaną Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Decyzja będzie w tej sprawie po wakacjach. Ja kiedy się dowiedziałem, że powstało dodatkowe ministerstwo, już nie wiem, które było pierwsze, ale jak się dowiedziałem, że są teraz dwa od klimatu i środowiska, to na antenie Radia Wnet zadawałem pytanie, czym one się różnią. Jaki mają zakres obowiązków, który na siebie nie nachodzi. I teraz PiS doszedł do wniosku, że jednak bez sensu jest, żeby był klimat i środowisko rozdzielone, bo właściwie to jest to samo. A przede wszystkim klimatem nie daje się sterować, w związku z tym nie wiem, po co istnieje Ministerstwo Klimatu. Pewnie zlikwidują ten stołek, już kolega niepotrzebny, nie musi mieć teki, samochodu i dyplomatycznego paszportu, tylko wystarczy Ministerstwo Środowiska.
No najpierw było Ministerstwo Środowiska i bodajże przed ostatnią, czyli przed tą najnowszą kadencją rządu zostało utworzone Ministerstwo Klimatu dodatkowo. Wydaje
no
się...
i teraz będzie zlikwidowane, proszę pana, wszystko to kosztuje, dodam, drodzy słuchacze, wszystko takie, każda taka restrukturyzacja w ministerstwie kosztuje, bo trzeba kogoś zwolnić, dać mu odprawę, tutaj trzeba przesunąć biurka z miejsca na miejsce, jak się tworzyło ministerstwo, to trzeba było osobną siedzibę, pieczątki wyrobić, tabliczki, cała kupa forsy poszła na stworzenie Ministerstwa Klimatu, które teraz, przez PiS, które teraz PiS będzie likwidował. To jest ogólnie też niepokojące.
To jest, że no tak.
Rząd trzeba usprawniać, który podobno sprawnie działa. I że takie sztuczne ruchy się wykonuje raz w jedną stronę, raz w drugą.
No jest to rzeczywiście niebywałe, że to ten sam rząd stworzył to środowisko, to ministerstwo i teraz będzie je kasować z powrotem.
Nie sprawdzałem, ale prawdopodobnie pobiją rekord najkrócej istniejącego ministerstwa.
Czyli Ministerstwo Klimatu okazało się być niewypałem, można tak powiedzieć.
No, od początku moim zdaniem było niewypałem, no bo jak minister może mieć wpływ na klimat?
A no może...
Nie mamy wpływu na klimat żadnego.
Jest to może powiązane z ogólnoświatowym postanowieniem, z tym, że trzeba walczyć ze zmianami klimatycznymi, więc rząd utworzył ministerstwo specjalnie od tego zadania, taki task force, bym powiedział, tylko i wyłącznie od tej walki ze skutkami globalnego ocieplenia.
Ale to najpierw by trzeba zdefiniować, czy mamy jakieś narzędzia walki ze skutkami i czy istnieją skutki. Czy istnieje globalne ocieplenie? Proszę mi naukowe uzasadnienia podać. Nie tylko wypowiedzi naukowców. Ja tu się zajmuję klimatem od wielu lat i mówię państwu, że tak jest. Tylko od naukowca oczekujemy, że przedstawi jakieś dowody na to, że tak jest i że możemy coś z tym zrobić. Bo naukowiec może stwierdzić, że idzie huragan. Ale jednocześnie, poza tym, że jest meteorologiem i stwierdza, że idzie huragan, bo mu wyszło w słupkach, nie jest w stanie z tym nic zrobić. Tylko może podać taką informację, proszę sobie zabić okna na Florydzie deskami, bo idzie huragan. Koniec. Koniec. Tyle mojej roboty. Natomiast zapobieganie huraganów nie istnieje.
Huraganów, nie mamy takiej... Huraganów nie, ale na przykład suszy można zapobiec w jakimś stopniu. Na przykład poprzez sprawne i mądre wykorzystywanie terenów, co się często nie dzieje w Polsce, przez co zaczyna na wielu terenów występować susza. Dowiedziałem się tego ostatnio, będąc...
No ale to Ministerstwo Środowiska się tym zajmuje. Wykorzystanie terenów właśnie w taki sposób, żeby zostawić tereny zalewowe na lewo i prawo od Wisły, a nie tam domki stawiać, niech tam sobie będą łąki. tak jak na Kociewiu, tereny, którymi mennonici zarządzali na zlecenie króla polskiego, no to oni sprytnie zdecydowali, że tam te tereny zalewowe trzeba zostawić, trzeba je przeznaczyć na łąki, tam niech się pasą krowy, a nie będziemy tam pól zakładać, ani domów budować. Chyba że da się zrobić kanały takie, które spuszczają tę wodę do rowu, powiedzmy sobie, głębokiego, tym się mennonici też zajmowali, i pomiędzy tymi rowami ziemia wykopana z rowów była wysypywana, żeby zrobić lekką górkę, i tam sobie bardzo żyzne pola zakładali. No to takimi rzeczami w zasadzie Ministerstwo Gospodarki, a nie nawet środowiska się zajmuje, bo to jest działalność gospodarcza. Ministerstwo Środowiska też mi jest niepotrzebne do niczego, bo parki narodowe mogą być w Ministerstwie Kultury Narodowej i Zasobów, tam typu muzea i tak dalej, i to się ogarniemy tu. Tutaj, natomiast cała reszta to jest działalność gospodarcza. No dobra, no ale ma być rekonstrukcja rządu, bo trzeba przesunąć kolejne i tak dalej. Czyli przyznaliśmy się, że źle działamy i musimy się usprawnić, bo przepływ informacji jest i przede wszystkim ciągi decyzyjne są rozproszone. Rzeczywiście nie jest dobrze, jak na okręcie jest dwóch kapitanów, albo jak nie wiadomo, kto jest kapitanem. To jest niedobre.
A jaką sytuację mamy teraz? Kto jest tym kapitanem?
Na okręcie w Polsce?
Tak.
No moim zdaniem właśnie jest brak, jest mężczyzn, to jest ogólnie kulturowa postawa, że brak jest męskich postaw, faceci zniewieścieli, faceci przepraszają, mam tutaj nawet jednego faceta wypisanego dla pana, proszę pana, właściwie dla pana Skowrońskiego, no ale panu dzisiaj przypadło, wszystko co przyniosłem dla Krzysztofa idzie dzisiaj do pana, zaraz se znajdę. Co Duda powiedział, głupio. Otóż powiedział po kampanii wyborczej, że jeśli ktoś poczuł się urażony tym, co powiedziałem lub moim zachowaniem, to bardzo przepraszam. No to jest idiotyczna postawa, proszę pana. Mężczyzna tak nie robi. Nie można być prezydentem wszystkich Polaków w sytuacji, kiedy mamy podział wewnętrzny w narodzie i wiadomo, że dwa różne programy albo więcej ubiegają się o elekcje. No to nie można grać na coś takiego, że będę prezydentem wszystkich Polaków. Nie będę. Mój program wyborczy odwołuje się do jakiejś większości. Jeżeli wygrałem, no to do większości się odwołuje. Natomiast krzywdzi bądź nie spełnia oczekiwań tych drugich, którzy przegrali i chcieli innego kandydata. I mężczyzna nie zajmuje się bez przerwy czapkowaniem i przepraszaniem. Jak się ktoś poczuł urażony, no część osób musi się poczuć urażona moim programem gospodarczym. Bo jeżeli mój program gospodarczy zasadza się na przykład na tym, rozwinę przedsiębiorczość, dzięki czemu stworzę wam więcej miejsc pracy, ale nie będę wypłacał socjalu, no to część osób, które pobierają socjal, będzie się czuła urażona taką wypowiedzią. Ale ja za nią nie przepraszam, bo jako lider, przywódca mam taki plan. Lepiej będzie dla Polski i dla was obywatele, również ci urażeni, jeżeli ja stworzę miejsca pracy i będziecie zarabiali, a nie pobierali zasiłki. Więc jak ktoś zaczyna od przepraszania wszystkich, którzy mogli się poczuć urażeni, no to nie jest liderem. I brak męskich postaw, proszę pana, oznacza też dla mnie, obserwacja antropologiczna jest taka, że brak też jest przywódców, bo nikt nie chce brać odpowiedzialności. Jak jest brak męskich podstaw, to facet nie chce brać odpowiedzialności za swoje czyny, zaniechania, za to, że no dobra, no kogoś urażę moim zachowaniem, postępowaniem, moimi decyzjami prezydenckimi, ale mimo to podejmuję te decyzje, biorę na siebie ryzyko i odium tego, że kogoś uraziłem, bo uważam, że robię dobrze w dobrej sprawie.
A może prezydent Duda po wyborach, po zakończonej kampanii, kiedy i tak już wygrał, uznał, że może popełnił błąd przy jakiejś okazji, może kogoś uraził w ferworze walki wyborczej i uznał, że jednak może przeprosić?
Proszę pana, tak, ale to wtedy się wskazuje konkretnie, za co przepraszam. Czyli przyznanie się do winy robimy i potem takie zadośćuczynienie, jakie jesteśmy w stanie zrobić. Czyli przyznaje się do konkretnej winy, a nie tak ogólnie.
Rozumiem, czy
jeżeli
było bez konkretu.
Ktoś się poczuł urażony tym, co powiedziałem lub jakimś moim zachowaniem, no to bardzo przepraszam tak ogólnie. To nie jest chrześcijańska nawet droga. Bo nie przepraszamy wszystkich za wszystko ogólnie, tylko za konkrety. I proszę pana, w tym kontekście wspomniał pan między wierszami takie hasło, druga kadencja po wyborach i tak dalej. Druga kadencja Dudy będzie, zgodnie z jego oświadczeniami, inna, bardziej aktywna, bo nie obarczona powtórnym wyborem. I to mnie do takiego myślenia doprowadziło, że może nie powinno być w takim razie pierwszej kadencji, tylko powinna być jedna kadencja. Nie pierwsza i druga, tylko w ogóle jedna. Może powinna trwać 6 lat albo 8. W różnych krajach tak bywa, że to jest trochę dłużej niż 4. Ale może skoro pierwsza kadencja z definicji wszystkich kandydatów, którzy się ubiegali o reelekcję do tej pory, była bardziej zachowawcza, bo obiecywali, że druga będzie bardziej aktywna, bo czemu będzie bardziej aktywna? Bo już nie będzie obarczona tym, że ja chcę drugiego wyboru. No to może nie powinno być drugiej kadencji, tylko powinna być jedna. I wtedy od początku mielibyśmy te pierwsze 4 lata jedynej kadencji byłyby bardziej aktywne, bo nie obarczone drugim wyborem.
Czyli ta druga, ten wizja, ten, ta co jest na horyzoncie, czyli ta druga kadencja w trakcie pierwszej determinuje za bardzo te decyzje w trakcie pierwszej kadencji.
No moim zdaniem ogranicza prezydenta, wiąże ręce. Trump tu jest wyjątkowy, bo on się zajął pierwszą kadencją swoją i realizuje cały swój program wyborczy punkt po punkcie. Wszystko, na co mu Pan Bóg pozwala, to realizuje. Przyszła pandemia, tego nie mógł przewidzieć, ale po pandemii znowu odbudowuje gospodarkę, tak jak przed pandemią ją odbudował, po upadku za czasów Obamy, Busha, Clintona i tak dalej. Gdyby była od początku tylko jedna kadencja, to nie trzeba byłoby być wyjątkowym kandydatem, tylko każdy by grał, już do emerytury jadę teraz. Drugi raz nie będę startował, startuję pierwszy raz, w związku z tym od początku jestem aktywny. Od początku, jeżeli uważam, że komuś należy się ułaskawienie, to nie czekam na ostatni dzień mojej kadencji pierwszej z tym ułaskawieniem. Tak się dzieje bardzo często w Ameryce. Obama różnych opryszków kontrowersyjnych ułaskawił, terrorystów kilku, ułaskawił w ostatnim dniu urzędowania, żeby se nie robić pod górę. No a jakby była tylko jedna kadencja, to może by się tego nie bał, tylko w pierwszym dniu urzędowania by ich ułaskawił, jeżeli szczerze uważa, że im się to należy. Takie oglądanie się przez ramię, że ja mam jeszcze reelekcję, jeszcze następne 4 lata, to może część rzeczy odłóżmy na przyszłość. A potem się okazuje, że te odłożone rzeczy są nigdy nie do zrealizowania, bo nie udało się wygrać drugi raz. No, Wałęsa był chyba takim przykładem, że nie wygrał drugi raz, prawda?
Prawda. To
no,
może...
No to taki mój postulat, wie pan, nie mam twardego zdania w tej sprawie, mam takie przemyślenia po tych wszystkich wypowiedziach poprzednich kandydatów, że o, teraz jak już mam drugą kadencję, to ja wam pokażę teraz się zabiorę do roboty. A poprzednio co robiłeś? To oddaj forsę za poprzednie 4 lata, skoro tak grałeś ostrożnie, koleżko. Zmarnowaliśmy w takim razie pierwsze 5 lat, przepraszam, w Polsce. Zmarnowaliśmy, bo ostrożnie grałeś, bo czekałeś, żeby cię znowu wybrali na stołek. Czyli o co grałeś? Nie o Polskę, tylko o cały czas myślałeś o reelekcji swojej. Zamiast wyłącznie myśleć o Polsce, a nie o swoim prywatnym interesie.
Czyli może dłuższa kadencja, ale jedna.
No tak, właśnie tak przychodzi do głowy, a państwo pod tą audycją zrobią dyskusję na ten temat, a teraz zróbmy sobie przerwę na piosenkę, jeśli pan pozwoli.
Świetnie.